przeprosić. Przeprosić za coś, co nie zależy ode mnie, ponieważ jestem trochę przeziębiony. Paweł był wdzięczny tym, którzy go słuchali, kiedy on głosił Ewangelię, że nie brali pod uwagę jego choroby, tylko skupili się na tym, co miał do powiedzenia. I dzięki temu też Boża Ewangelia nie napotkała na przeszkodę w postaci chorego ciała. Mam nadzieję, ja już zdrowieję, nie zarażam, to też proszę mieć na uwadze, jeśli ktoś będzie chory, no to będę się o niego modlił. Okej. Na jednym z moich zajęć w szkole, na studiach, dowiedziałem się, jak w prosty sposób można skoncentrować uwagę młodego nastolatka, bardzo żywiołowego, który miał wiele tematów w życiu do omówienia, ale do końca nie wiedział, co powiedzieć. Mój wykładowca postawił pytanie: o czym nie chcesz dzisiaj mówić? O czym nie chcesz dzisiaj mówić? Pozwólcie, że ja wcielę się w młodego nastolatka i odpowiem na to pytanie. Nie chcę dzisiaj mówić o pogodzie. Nie chcę dzisiaj mówić o stanie polskiej piłki nożnej. Nie chcę dzisiaj mówić o polityce. Ale chcę dzisiaj powiedzieć o tym, jak to apostoł Paweł w prosty sposób odkrył jedynego żywego Boga i Jezusa Chrystusa przed tymi, którzy albo w Boga nie wierzyli, albo wierzyli w 30 tysięcy różnych bogów. Chciałbym mówić o tym, co to odkrycie może znaczyć dla mnie i co może znaczyć to dla ciebie. Czyli chcę mówić o tym, jak apostoł Paweł przekazał w prosty sposób Ewangelię o Bogu i o Jezusie Chrystusie. Kim byli ludzie poznający nieznanego Boga? Czy kojarzycie może miejsce, gdzie ludzie mieli 30 tysięcy różnych bogów w swoim mieście, a mieli również ołtarz dla nieznanego Boga? Gdzie to było? Ktoś kojarzy? Ateny. Chciałbym zaprowadzić nas wszystkich dzisiaj do Aten. Zanim powiem, jak Pawłowi udało się przekazać Ewangelię tym ludziom na Areopagu, chciałbym pokrótce tylko powiedzieć, do kogo mniej więcej on mówił, z kim on miał do czynienia, jak myśleli wtedy tamci ludzie. Mianowicie tam panowały dwie grupy myślicieli, największych myślicieli. Był to stoicyzm i epikureizm. Zenon, który rozpoczął ten nurt stoicki. Dlaczego stoicki? Bo on w krużganku stał 300 lat przed Chrystusem i uczył. I dlatego tam się stało. Nie było miejsca na siedzenie, dlatego jest stoicyzm. Czym on się charakteryzuje? Głosił wiele wspaniałych poglądów, które znalazły odzwierciedlenie u rzymskich filozofów, mianowicie u Seneki, Epikteta czy Marka Aureliusza. Co głosił Zenon i co przejęli jego uczniowie albo ludzie, którzy uważali podobnie jak on? Głosił panowanie nad sobą, twardość, surowość, które podbudowywały pychę oraz w chwili niepowodzenia prowadziły człowieka do samobójstwa. Kiedy człowiekowi coś się nie udało, to wyjściem z tej sytuacji, dobrym wyjściem, było samobójstwo. Stoicy była to panteistyczna wiara, czy też filozofia, ponieważ wierzyli w pewną opatrzność, ale nie do końca mieli to sprecyzowane. Dlatego w Atenach tylko ze strony państwa stało 30 tysięcy posągów. 30 tysięcy posągów. Nie mówimy o prywatnych. Na podwórku. U kogoś. Egocentryczna filozofia podchodząca do życia bez ciepła miłości. To jest jedna grupa. Druga grupa to grupa pochodząca od Epikura, który podobnie jak Zenon żył około 300 lat przed Chrystusem. I Epikur obrazował życie jako pozbawione obecności bóstwa. Czyli ogólnie rzecz ujmując, odrzucał życie przyszłe i wskazywał na przyjemność. Przyjemność jako przyjemność? Przyjemnością było brak bólu jako najważniejsze uczucie. Kiedy człowiek nie odczuwał bólu, mógł wtedy powiedzieć, że realizuje swoje życie. Sensem było niedoświadczanie bólu. Czy jest to możliwe? Robili wszystko, co w ich mocy, żeby właśnie tak było. Nie zaprzeczał istnienia bogów, ale uważał, że nie są oni zainteresowani losem człowieka. Szczególnie odrzucali myśl o tym, że po śmierci czeka człowieka sąd boski. Czyli jeśli nie ma takiego jednego doprecyzowanego Boga, nie lubili, kiedy ktoś mówi o sądzie. O tym, że Bóg kiedyś osądzi, ukaże, rozliczy. Epikurejczycy głosili znane nam z nauk apostoła Pawła zdanie: jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Apostoł Paweł to zacytował, ale to była filozofia życia Epikurejczyków. Zatem, idźmy do słowa. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Będę czytał od 22 wiersza. Apostoł Paweł przeszedł sobie Ateny, bądź część Aten, i zobaczył, co się dzieje w Atenach. I wiersz 22 wiersze mówiły, że apostoł Paweł, widząc to, co się dzieje, narzekał na tych ludzi, na sposób ich życia, na to, że tak daleko odeszli od Boga. Ale jego narzekanie nie poprowadziło go do żadnego buntu, rewolty albo wyrzucenia gniewu. Jego smutek wewnętrzny z powodu tego, jak ludzie żyli, jak ludzie oddawali się przyjemnościom, jak ludzie unikali spotkania z żywym Bogiem, jak ludzie unikali wiary w żywego Boga, apostoł Paweł postanowił im powiedzieć o tym żywym Bogu. I często zaczepiał ludzi na ulicach. Ale najważniejsza część pracy w Atenach, głoszenia Ewangelii, odbyła się na Areopagu. Areopag, pewne miejsce wzgórze, tak? Gdzie zasiadywała pewna rada. Rada najważniejszych, najwybitniejszych filozofów, myślicieli. To, co cechowało jeszcze ich, to, że nie lubili być praktyczni. Oni nie lubili działać. Oni rozkochiwali się w tym, że siedzieli i rozmawiali. Spędzali na tym godziny. Rozmawiali o wszystkim i o niczym. Plątali się w swoich własnych twierdzeniach. Często ich praktyki życia były przeciwieństwem do tego, w co tak naprawdę wierzyli. Ale kochali spotykać się i rozmawiać. Zatem apostoł Paweł po spotkaniach z ludźmi Aten poszedł do Areopagu, gdzie spotkał się z, moglibyśmy powiedzieć, całą śmietanką. Ludzi, którzy doskonale wiedzieli i pamiętali o tym, w co oni wierzą, jaka jest ich filozofia życia oraz to, jak inni do tego podchodzą. Więc było to grono ludzi, z którymi apostoł Paweł mógł spokojnie wejść w dialog, w rozmowę. Apostoł Paweł doskonale wiedział o Epikurze, doskonale wiedział o Zenonie, ponieważ potrafił nawet zacytować dzieła, które napisali ci filozofowie. Więc apostoł Paweł nie poszedł na to, aby zostać zjedzony, tylko pełny odwagi i pewny tego, że on żyje z żywym Bogiem. Pewny tego, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Poszedł pomimo tak wielu przeszkód, poszedł im to powiedzieć. W najbardziej przystępny sposób i prosty, jaki to można było zrobić. W taki sposób, aby to zajęło nie dłużej, aby człowiek mógł zrozumieć, aby człowiek mógł zastanowić się nad sednem przekazu, a nie nad całą otoczką. Zatem 22 i 23 wiersz mówią tak. Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział: Ateńczycy, widzę, że w swej religijności jesteście bardzo przezorni. Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, znalazłem również ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Apostoła Pawła, jak już powiedziałem, zasmuciło to, że oni żyli mając 30 tysięcy innych bogów. Ale apostoł Paweł zauważył coś, od czego zaczął. To znaczy, mówi, nie chcę rozmawiać na temat tych 30 tysięcy. Tylko wyraził to w następujący sposób. To zatem, co wy czcicie, a czego nie znacie, ja chcę wam głosić. Czyli chciałbym wam powiedzieć o tym, co jest dla was nieznane. Dlaczego zrobili nieznanemu? Bo jeśli jest 30 tysięcy, to dlaczego nie 31? Więc chcieli być tak przezorni, ubezpieczeni, że w razie czego, na wszelki wypadek, zrobili ołtarz nieznanemu Bogu. Więc apostoł Paweł właśnie w tym miejscu zaczyna swoją mowę. Mowę, którą oparł o 6 punktów, o sześć głównych myśli, o których chciałbym dzisiaj się z wami podzielić. Po pierwsze, 24 i 25 wiersz. Przeczytajmy. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Bóg nie jest stworzeniem. 30 tysięcy bogów w Atenach było stworzeniem. To było wytwór ludzkich rąk. I ludzie się temu kłaniali. Ludzie temu oddawali cześć. Ludzie się do tego modlili. Ale żaden z nich nie odpowiadał. Apostoł Paweł mówi: nieznany Bóg nie jest jak 30 tysięcy. Nieznany Bóg nie jest stworzeniem. Nieznany Bóg jest stworzycielem. To On stworzył świat. To On stworzył człowieka. To On stworzył wszystko, co jest na ziemi. Jest różnica ogromna. Jeśli prawdą jest to, że Bogu należy oddać cały czas, wszystkie myśli, całą siłę i całe życie, kto się z tym zgodzi? Czy to prawda, że Boga należy kochać ze wszystkich myśli, z całej siły? To prawdą też jest to, że ludzie traktują różne rzeczy materialne jak Boga. A w dzisiejszym czasie bardzo to widać. Podobnie jak widać to było w Atenach. Kiedybyśmy przeszli się ulicami Aten w tamtym czasie, nie byłoby ulicy, zakrętu, nie byłoby zabudowania, w którym nie stałby Bóg, ten rzeźbiony. Dzisiaj żyjemy w bardzo podobny sposób. Mamy wiele rzeczy materialnych, którym poświęcamy bardzo dużo czasu. Jeśli mówimy o tym, że Bogu należy oddać wszystkie myśli, to co z tymi, które odwodzą nas od Boga? I czym to jest? I czym to się staje? Wielu ludzi dzisiaj może nie stawia na swoim parapecie, biurku, czy pokoju, czy przed domem jakiegoś posągu. Ale to, w jaki sposób traktujemy rzeczy materialne, ile czasu temu poświęcamy, czym to dla nas się staje, może świadczyć o tym, że musimy się może nad tym zastanowić, pochylić. Ale te czasy szybkie, prędkie, gdzie wszystko jest i nic nie mamy, gdzie mamy łatwość dostępu do wszystkiego, a jednak tak często nie docieramy, powodują w nas pewne rozchwianie. Drugą sprawą, o której chciał powiedzieć Paweł i powiedział, jest zawarta w wersecie 26. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania. Po raz kolejny apostoł Paweł mówi o nieznanym Bogu, który już jest stwórcą w ich oczach, bo oni to słyszą w ich uszach. I apostoł Paweł mówi: Bóg kontroluje historię. Bóg panuje nad tym. W minionych czasach jedne narody powstawały, a inne upadały, apostoł Paweł mówi. Nie działo się to bez jego wiedzy i udziału. Jego ręka zawsze trzyma ster wydarzeń. Takim właśnie apostoł Paweł przedstawiał Boga, dla nich jeszcze do tej pory nieznanego. Dzisiaj objawia przed nimi Boga, który jest stworzycielem i wszystko ma w swoim ręku. O wszystkim wie. To On wyznacza narody. To On wyznacza granice dla narodów. Myślałem, że nie powiem dzisiaj o sprawach problematycznych, ale jeszcze dzisiaj jestem pod wpływem tego, co przydarzyło mi się wczoraj. Mianowicie wczoraj zobaczyłem, doświadczyłem po raz pierwszy na swojej własnej skórze, że Pan Bóg daje i zabiera. Tak bardzo dobitnie jak wczoraj, jeszcze tego nigdy nie przeżyłem. Pomimo tego, że wydaje mi się, że sporo już doświadczyłem razem z ludźmi. Mianowicie, kiedy jechałem od fryzjera, byłem już na moim osiedlu, zobaczyłem, że ktoś leży pod samochodem. Zakręciłem bardzo szybko i zatrzymałem się. W tym samym czasie wybiegła sąsiadka, przechodziła sąsiadka i też to zobaczyła. Jeszcze jeden człowiek, mężczyzna też to zobaczył. Podeszliśmy i ta kobieta już nie żyła. Sprawdziłem tętno. Nie było tętna. Byłem w szoku. W takiej sytuacji jeszcze nigdy nie byłem. Po drodze szła pewna kobieta, która pracuje w służbie zdrowia. Ona szybko podbiegła. Bardzo szybko wiedziała, co ma robić. Mimo tego, że nie było tętna, już była siła. Już była sina. Zaczęła ją reanimować. Ja też się włączyłem w to. Nasza reanimacja trwała 10 minut. Po czym przyjechało pogotowie i reanimacja trwała kolejne 20 minut. Kobieta odzyskała tętno. Kiedy myśmy ją reanimowali, powiedziałem: Boże, daj życie. Jesteś Bogiem życia. Dajesz, zabierasz. Jeśli możesz, daj. Na własnej skórze przekonałem się, że tak jest właśnie, że to Bóg wyznacza człowiekowi jego dni, jego granice, jego miejsce. Dziękuję za to Bogu, że tak się wczoraj stało, że mogłem z nadzieją popatrzeć i mogłem wrócić do domu z nadzieją tego, że Bóg wysłuchał tej modlitwy. Kolejna rzecz, o której apostoł Paweł chciał powiedzieć na Areopagu, jest zawarte w wersetach 27-29. Aby szukały Boga, czy go może nie wyczują albo nie znajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z was. W nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pamiętacie filozofię Epikurejczyków, którzy mówili: jeśli ci się nie powodzi, to lepiej popełnij samobójstwo? Żadna wartość życia ludzkiego w tym się nie przejawiała. A jeśli cię coś boli, to zrób wszystko, żeby cię nie bolało. Znam te sposoby. Wiem, jak ludzie się znieczulają, bo nie sposób jest sprawić, żeby człowieka nie bolało bardzo często. Ale ich sednem i celem życia było przeżywać jak najpiękniej to życie. Nie myśleć o obowiązkach, nie myśleć o karze, nie myśleć o Bożym sądzie. Siedzieć, myśleć i rozważać. Człowiek został tak stworzony, by instynktownie tęsknił za Bogiem. Coś w nas jest, Jest coś w człowieku, co go nakłania do poszukiwania Boga. I nawet filozofia epikurejska tego nie zmieni. Nawet nakazy, przykazy nie zmieni tego w człowieku. Człowieka nawet jeśli się zamknie w odosobnieniu, zaklinuje mu się usta, zrobi wszystko, co jest możliwe, aby opanować, ujarzmić człowieka, to i tak Bóg zapisał w każdym człowieku tęsknotę do Niego. I apostoł Paweł mówi, właśnie tak jest. Szukajmy Boga, bo On jest wszędzie. Jest we mnie, jest w tobie, jest bliski nam. A wiemy o tym, że sednem Ewangelii było objawienie Boga wśród ludzi. Czyli Bóg stał się ciałem, zamieszkał pośród nas, stał się bliski, pokazując nam, że rozumie nasze troski, że rozumie nasze cierpienie, że rozumie nasz ból, że rozumie nasz strach w obliczu śmierci. Apostoł Paweł właśnie mówi o tym, że Bóg jest Bogiem bliskim. Jest blisko nas, na wyciągnięcie ręki. Jezus, apostoł Paweł mówi, takim Bogiem jest właśnie Jezus Chrystus. Bóg wysłał Jezusa Chrystusa. Kolejna rzecz, czwarta już, jest zawarta w 30 wierszu. Mianowicie, pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Do czego prowadzi wywód apostoła Pawła wśród tych ludzi? Przecież on wie, jak oni żyją. Oni prowadzą kult ciała, egoistyczny kult ciała. Robią wszystko dla ciała. O Bogu nie myślą. Apostoł Paweł ma odwagę stanąć pośród nich i powiedzieć: czasy niewiedzy i szukania po omacku się skończyły. Dopóki po ciemku ludzie musieli szukać Boga, bardzo mało o Nim wiedzieli. Bóg puszczał płazem ich błędy i upadki. Natomiast w Chrystusie przyszło światło poznania Boga. Ponieważ świat poznał prawdę, dni pobłażliwości minęły. Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, jaka jest Boża wola, jaki jest sens życia, jaki jest Jego kres, co jest celem, co powinno być wartością życia człowieka. Apostoł Paweł przedstawia nieznanego Boga jako Boga, który chce nam powiedzieć, obudźcie się, który chce wam powiedzieć, obudźcie się. Bóg osądzi grzech. Bóg osądzi grzech. Dalsza ta wypowiedź, ta myśl jest kontynuowana w wierszu 31. Ponieważ wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Apostoł Paweł uderza wprost w filozofię tych, którzy uważali i się niepokoili i denerwowali i wzburzali, kiedy ktoś mówił o Bożym sądzie. Nie lubimy słuchać o Bożym sądzie, kiedy nie jesteśmy pewni tego, jaki będzie werdykt. Oni tego bardzo nie lubili. Może mogłoby się stać, że zostaliby surowo ukarani za życie, które prowadzą. Natomiast apostoł Paweł nie bał się powiedzieć: zbliża się Boży sąd. Czyli Bóg, o którym on mówi, ten nieznany, jest Bogiem, który wyznaczył dzień dla świata. Kiedy mówię o wczorajszym wydarzeniu, mógłbym powiedzieć: Bóg wyznaczył dzień tej kobiecie, ale dał jej życie. Bóg wyznacza dni człowiekowi, dlatego wyznaczył dzień sądu. Wyznaczył dzień sądu. Życie nie jest posuwaniem się naprzód aż do unicestwienia, tak jak to chcieli epikurejczycy, ale też nie jest drogą, na końcu której następuje połączenie z Bogiem, tak jak chcieli stoicy. Życie jest podróżą do Trybunału Bożego, a sędzią będzie Jezus Chrystus. Apostoł Paweł chce powiedzieć to im bardzo wyraźnie, że tak właśnie jest z Bogiem, który dla nich dzisiaj jest nieznany. Ostatnią, szóstą myślą, kolejną, ważną, ponieważ skoro stoicy uważali, że nie ma przyszłości, no to po co jest mowa o zmartwychwstaniu? Nie wiemy, oni nie wiedzieli, co się stanie. To tak jakbyśmy powiedzieli: przeżywają życie tutaj i teraz, a potem jest... Nawet sami nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Ale dzięki temu, że nie odpowiadali na to pytanie, mogli bardziej skoncentrować się na życiu tu i teraz. A jeśli mieli destrukcyjne myślenie na temat swojego życia, bardzo szybko się unicestwiali. Dlatego apostoł Paweł mówi o czymś, co wzbudza w nich złość, bunt. I za chwilę nastąpi ich reakcja, ich odpowiedź na to, co apostoł Paweł do tej pory im powiedział na temat nieznanego Boga. Apostoł Paweł mówi w wierszu, w drugiej części już przeczytanego przeze mnie wiersza 31, mówi tak: a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Kogo? No właśnie tego człowieka, który będzie sędzią. Mówimy tutaj o Jezusie Chrystusie. Mówimy tutaj o Jezusie Chrystusie, który został ukrzyżowany, czego pamiątkę dzisiaj będziemy obchodzili. Ale apostoł Paweł mówił: ten człowiek wybrany przez Boga nie zakończył swojego życia na śmierci, na nicości. Bóg miał moc podnieść go z martwych. Kiedy wczoraj, we wczorajszym wydarzeniu, na tym monitorku przenośnym, zobaczyliśmy wszyscy tętno, wszyscy się uradowaliśmy, tak jakby z wszystkich nas zszedł ciężki kamień. Wszyscy niemalże w tym samym czasie odetchnęliśmy ulgą. Jest życie. Jak to dobrze. Jak to dobrze, że jest życie. Jak to dobrze, że jest życie po życiu. Jak to dobrze, że jest zmartwychwstanie. I jak to dobrze, że apostoł Paweł miał odwagę stanąć pośród tych ludzi, którzy nie wierzyli w życie po życiu. I powiedział im o Bogu nieznanym, dla nas już znanym, dla nas poznanym. O Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał. Apostoł Paweł mówi: absolutnym dowodem prymatu Chrystusa jest Jego zmartwychwstanie. Absolutnym dowodem. Liczyć się już trzeba nie z jakimś nieznanym Bogiem, ale ze zmartwychwstałym Chrystusem. Nie z tymi ze złota, nie z tymi, którzy nie potrafią odpowiadać na proste pytania. Ale trzeba się liczyć z Chrystusem, którego wzbudził Bóg z martwych. On jest sprawcą też naszego życia doczesnego i wieczności. On jest sprawcą. Dlatego powiedział do stoików: ten Bóg, o którym ja mówię, przygotował nie tylko to życie, nie tylko dał wam granice, nie tylko wyznaczył wam miejsce, nie tylko wyznaczył wam czas, ale ten Bóg przygotował jeszcze wieczność. Nie bójcie się tego, co będzie. Bóg przygotował wszystko. Zwróćcie na Niego uwagę. On wszystko przygotował. Wydaje się, że w Atenach rezultaty pracy apostoła Pawła były najmniejsze. Te misyjne rezultaty pracy apostoła Pawła niż gdzie indziej. Bo wiemy o tym, że gdzie indziej powstawały zbory. Ludzie nawracali się w ogromnych liczbach. Ludzie zaczęli wierzyć w Jezusa, tego, którego On im głosi, bardzo szybko, przekonując się o tym, że tak właśnie sprawy się mają. W Atenach wydawało się, że może być inaczej. Ateńczykom nie zależało na wyciąganiu wniosków. Ateńczykom nie zależało na tym, żeby się nauczyć. Ateńczykom zależało na tym, żeby pogadać, pogawędzić. Ale do jakich wniosków oni mogli dojść? Po pierwsze, i taka była ich reakcja. Przeczytajmy może najpierw fragment kończący tego, co się wydarzyło po mowie apostoła Pawła. Od 32 wiersza do 34. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli: o tym nam opowiesz przy innej okazji. W ten sposób Paweł opuścił ich grono. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris. Niektórzy powiedzieli, po pierwsze, co za drwina, co za bełkot, co za bełkot nam tutaj wprowadzasz o tym zmartwychwstaniu. To w ogóle wbrew naszej filozofii życia. My żyjemy tu dla siebie, unikamy bólu, to jest sednem naszego życia. Czcimy wszystko, jesteśmy zabezpieczeni. Nawet nam się powodzi. Szydzili z niego o tym, co miał do powiedzenia. Bawiła ich żarliwość, z jaką ten Żyd Paweł mówił oraz to, że wszystko brał tak bardzo na serio. Oni nie brali tak bardzo na serio życia. Zauważyłem jedną zależność. Owszem, trzeba życie obrócić w żart. Kto by się z tym zgadzał? Trzeba byłoby przemyśleć, czy trzeba życie obracać w żart. Niektórzy mówią, żeby nie zwariować, albo żeby mieć dystans do życia. Jednak, kto to robi, czyli obraca swoje życie w żart, przekona się, że taki żart musi się pewnego dnia tragicznie zakończyć. To jest taki pierwszy wniosek, który apostoł Paweł chciał wysnuć, przedstawiając takiego Boga tym ludziom. Po drugie, niektórzy powiedzieli: będziemy cię słuchali innym razem. A to takie politycznie poprawne. Podobnie jak w pracy. Idziesz do pracodawcy, rozmawiasz z nim, po pewnym czasie mówi: oddzwonimy. Ktoś, kto przeżył 50 raz, mówi: Zrozumiałem, co masz do powiedzenia. Ale oni może naprawdę chcieli usłyszeć o tym zmartwychwstaniu innym razem. Ci odłożyli swoją decyzję na później i bardzo duże niestety kryje się niebezpieczeństwo w odkładaniu tego, co można zrobić dzisiaj, na jutro. Kto się o tym przekonał? Ja. Kiedy nie jestem w stanie zrobić dzisiaj mojej stuprocentowej normy, jaką chcę sobie założyć, to dzisiaj, żeby być fair z sobą, w jutrzejszym dniu muszę zrobić albo 120. Wolałbym nie odkładać aż 50% na jutro z tego, co zakładam dzisiaj, bo po przy końcu tygodnia okazałoby się, że za tydzień moja niedziela byłaby poniedziałkiem, wtorkiem, środą, czwartkiem. Musiałbym to wszystko zrobić w ciągu jednego dnia. Bardzo brzmi to nierozsądnie, niedorzecznie. Nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić. Niektórzy niestety próbują z różnym skutkiem. Po trzecie, niektórzy uwierzyli. I to jest ten owoc. Owoc, który możemy powiedzieć, i właśnie o to chodzi. I właśnie chodzi o to, że ta mowa apostoła Pawła na Areopagu miała jakiś sens. Jaki sens? Mianowicie, że niektórzy uwierzyli, a pośród nich zostały wymienione dwa imiona. Mianowicie kto? Dionizy. A kto to był Dionizy? Pamiętacie, na początku powiedziałem, że ci na Areopagu to była około 30 ludzi najwyższej ateńskiej klasy filozoficznej. A Dionizy to był lider. Dionizy to był jeden z najbardziej znakomitych myślicieli i tych, którzy zasiadali na Areopagu. Top. Dionizy uwierzył. Dał wiarę w słowom apostoła Pawła o Bogu, o Jezusie Chrystusie. I tu się pojawia uniwersalność Ewangelii. Ponieważ Dionizy jest myślicielem, ale kim jest Damaris? Ogólnie mówiło się, że kobieta, która zasiada w gronie mężczyzn, tak sobie przysłuchując się temu, co mówią mężczyźni, to miała opinię kobiety, która otaczała się hańbą, która nie za bardzo dbała o siebie. A Damaris uwierzyła słowom apostoła Pawła. Co to znaczy? Damaris porzuciła hańbę dla życia z Bogiem, dla życia z Jezusem Chrystusem. Uniwersalność tej Ewangelii, którą głosił apostoł Paweł na Areopagu, polegała na tym, że i ci najbardziej intelektualni, i ci, którzy na co dzień otaczają się hańbą, mogą przyjąć, mogą zaakceptować, mogą odebrać tą naukę, uwierzyć i pójść za nauką o już nie nieznanym Bogu, ale za Jezusem Chrystusem, który został posłany od Boga do ludzi. Ta myśl niech nam towarzyszy każdego dnia. Ponieważ Boża Ewangelia jest uniwersalna i potrafi dotrzeć do każdego i obdarzyć życiem każdego. Czy tak jest w naszym przypadku? Czy mamy tego świadectwa z naszego życia? Jeśli tak, nie bądźmy milczący. Apostoł Paweł, kiedy przeszedł przez Ateny, zasmucił się. Kiedy przechodzimy przez Gniezno, przez Poznań, przez Warszawę, Kiedy na chwilę zatrzymamy się przy ludziach i z nimi porozmawiamy? Czy widzimy w nich, czy widzimy w nich tą część, którą Bóg dał każdemu człowiekowi jako tęsknota do Niego? Na koniec chcę powiedzieć, na chwilę wrócić do wczorajszego zdarzenia i powiedzieć wam o tym, w jaki sposób podeszła do tej kobiety, która leżała, ta kobieta, która zaczęła ją masować, reanimować. Mówi, podeszła do niej, położyła na niej ręce i mówi, już dobrze, kochaniutka. Już dobrze, kochaniutka. I zaczęła ją reanimować, mówiąc do niej, wszystko będzie dobrze. Czy tak patrzymy na innych ludzi? Chciałbym tak patrzeć, nawet w najbardziej krytycznym momencie życia ludzi. Zapraszam. Pomódlmy się.